Witam Was serdecznie. Cieszę się, że jesteście i chciałbym, żebyśmy otworzyli Biblię, jeśli ją mamy, na liście do Efezjan. Pierwszy rozdział. List do Efezjan, pierwszy rozdział. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Przeczytam od wersetu 7. W którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiając nam tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które sam w sobie postanowił, aby w zarządzeniu pełni czasu wszystko zebrał w jedno w Chrystusie i to, co w niebiosach i to, co na ziemi. W Nim mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystko według rady swojej woli, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. Pomódlmy się. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękuję za ten dzisiejszy dzień, za to, że mogliśmy wstać, za to, że możemy się zgromadzić w Twoim imieniu. Dziękuję Ci za Twoje słowo i przede wszystkim za każdą osobę, która jest, która wstała i która się pojawiła. Panie, jesteśmy tutaj właśnie, żeby uwielbić Twoje imię, żeby Twoja łaska była uwielbiona, żebyś Ty był poznany i wywyższony, Panie, żebyśmy byli przemienieni dla Twojej chwały. Proszę Cię o dzisiejsze prowadzenie, o błogosławieństwo, o to, żeby Twój Duch Święty działał, zmieniał, prowadził, Panie. I modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak na wstępie się zastanawiałem, co ja mogę zrobić takiego, żebyście nie zasnęli. Plus, co ja mogę zrobić takiego, żebym sam nie zasnął. Myślę, że z tym drugim nie będzie problemu, bo tu stoję. Jak wiecie, od kilku tygodni jesteśmy w tym liście do Efezjan. Ja to nazwałem tożsamość w Chrystusie i zastanawiamy się na tym, kim ja jestem w Chrystusie. To, o czym do tej pory mówiliśmy, to o tym, że w Chrystusie jestem błogosławiony, jestem wybrany, jestem usynowiony, jestem przeznaczony. To było ostatnio, to mądre słowo predestynacja, o tym mówiłem. Na pewno jesteśmy przeznaczeni do uwielbienia Jego chwały, Jego łaski. Jestem przyjęty, jestem odkupiony w Chrystusie. Dzisiaj chcę mówić o tym, że w Chrystusie jestem przebaczony, inaczej z przebaczonymi grzechami, oświecony i jestem dziedzicem w Chrystusie. Czyli jak powiedziałem, tak zacznę, przebaczony, że w Chrystusie mam przebaczone grzechy. I werset 7 o tym mówi, bo czytaliśmy, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. W Nim mamy przebaczenie grzechów. Dla utwierdzenia, dla potwierdzenia, bo oczywiście nie tylko w liście do Efezjan Słowo Boże mówi o tym, że mamy przebaczone grzechy, między innymi w liście do Kolosan, 3 rozdziale, 13 wersecie czytam słowa. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jak ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam. Tak i wy. Chrystus przebaczył wam. Inny werset, to jest też w Efezjan, w 4 rozdziale, 31 werset. Wszelka gorycz i zapalczywo, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. I jeszcze myśląc o tym, przypomniał mi się psalm, znany psalm 103. Od pierwszego wersetu już czytam psalm Dawida. Błogosław moja duszo Pana i całe moje wnętrze, Jego święte imię. Nawet pieśń mamy taką, nie? Błogosław moja duszo Pana i nie zapomnij wszystkich Jego dobrodziejstw. On przebacza wszystkie twoje nieprawości. On uzdrawia wszystkie twoje choroby. Łaskawy i litościwy jest Pan, jest skory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Nie będzie się spierał bez końca, ani wiecznie gniewu chował. Mówi psalmista w tym psalmie 103. Pytanie, które można sobie zadać, co to znaczy przebaczyć grzechy? Co to znaczy przebaczyć grzechy? Czasami, kiedy przygotowuję to, chyba głównie z dziećmi też, jakby nie wiem, czy wy się zastanawialiście nad tym, to jest jakby oczywista oczywistość, nie? Przebaczenie grzechów. Po co o tym mówić? Ale pomyślałem sobie, że warto sobie to przypomnieć. Co to znaczy przebaczenie grzechów? W psalmie 85, wersecie 2 czytamy: przebaczyłeś nieprawość Twego ludu. Przebaczyłeś nieprawość Twego ludu, mowa o przebaczeniu. I czytam: zakryłeś wszystkie ich grzechy. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Oraz w Ewangelii Mateusza, zobaczmy Ewangelia Mateusza. Kto był w środę, to miał okazję słyszeć tą przypowieść. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. O Mateusza, nie Łukasz. Co to znaczy przebaczyć grzechy? Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od 23 wersetu. Tylko nie wiem, czy będę czytał. Tak, to jest historia, przypowieść. Jak czytamy, dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest. I tu Pan Jezus jakby daje porównanie, do czego podobne jest Królestwo Niebieskie. I tu jest mowa o tych dwóch sługach. Przeczytam. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów, a ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług. Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. Darował mu dług. Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 groszy, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Dalej nie będę czytał, bo wiemy, jak się ta historia skończyła, nie? I tu widzimy, że jest motyw: darował mu dług. On był mu coś winien, a on mu już darował, już nie jest winien. Pozwolę sobie przeczytać a propos tego fragmentu. Pewien brat skomentował to tak. Całkowicie niedorzeczne jest ścigać swoich dłużników w obliczu niesamowitego przebaczenia, jakie otrzymaliśmy od Boga. I zapomniałem o tym powiedzieć na wstępie. Mówiąc o przebaczeniu, że mamy przebaczone grzechy, uwaga skupiona jest na przebaczeniu mi przez Boga. Nie? Mi przez Boga. Że tak powiem, troszkę dotkniemy, ale to niechcąco, w relacjach międzyludzkich, nie? Przebaczenie, ale chodzi mi teraz, że w Chrystusie mam przebaczone grzechy, nie? Moja relacja z Bogiem. I ten brat mówi: całkowicie niedorzeczne jest ścigać swoich dłużników w obliczu niesamowitego przebaczenia, jakie otrzymaliśmy od Boga. On przez swoje miłosierdzie odpuści nam całe życie w grzechu za cenę jego cennej krwi. Za cenę jego cennej krwi. I teraz mówi w odniesieniu do ludzi. Kimże my jesteśmy, by żywić urazę? Jeśli łaska Pana nie sprawia, że sam stajesz się łaskawy z twoją duszą, jest coś okropnie nie tak. Brakuje połączenia między twoją głową a twoim sercem. Prawdy z twojej głowy nie przenikają do twojego serca. Doktryny, które wyznajesz, nie zmieniają się w praktykę. Bardzo ciekawie to ujął. Co to znaczy przebaczyć grzechy? Słownik języka polskiego mówi wyzbyć się żalu, wyzbyć się urazy, darować komuś winę. Tak mówi słownik języka polskiego a propos przebaczenia. Od siebie dodam, myślę, że przebaczyć grzechy, ulitować, zlitować, zmiłować, przestać żywić urazem do kogoś. Z tego psalmu, który przeczytałem, widzimy, że przebaczyć grzechy, znaczy zakryć. Z przypowieści spłacić dług. Myślę, że świadomość tego i ile Bóg mi, Tobie przebaczył, powinna sprawić ogromną wdzięczność i pokój, i radość, i miłość, że mam przebaczone grzechy. Pamiętacie historię tej kobiety? Faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie. Jezus przyszedł, usiadł przy stole, już mieli zacząć jeść, ale nagle do, nazwijmy to, tego mieszkania weszła kobieta. Kobieta, która była nierządnicą i ona padła Jezusowi na kolana i zaczęła płakać i wycierać jego stopy włosami, zaczęła go całować, wyciągnęła ten olejek, namaściła go, nie? I ten faryzeusz spojrzał, nie wiem, czy spojrzał, w każdym razie miał takie dziwne myśli na zasadzie, gdyby on wiedział, kim jest ta kobieta, to pewnie inaczej by zareagował. I w tym momencie Jezus powiedział do faryzeusza. Nie wiem, czy to można powiedzieć przypowieść. Myślę, że tak. Też w kontekście darowania pewnych rzeczy, nie? I mówi, zobacz, ta kobieta, odkąd tutaj jestem, nie przestaje wycierać moich stóp włosami, nie? Ty nie umyłeś mi nóg, a ona to robi. Nie namaściłeś mi olejkiem, a ona to robi. I mówi tak, to jest w Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, 47 werset. Dlatego mówię ci, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. A komu mało przebaczono, mało miłuje. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy są przebaczone. Wtedy współbiesiadnicy zaczęli mówić między sobą, kim jest ten, który i grzechy przebacza? I powiedział do kobiety, twoja wiara cię zbawiła. Idź w pokoju. Powiedział do tej kobiety. Niesamowita Boża łaska. To musiało być dla niej może szokiem, na pewno wielkim przeżyciem, nie? Ale tutaj widzę co? Efekt Bożego przebaczenia wiele miłuje. Wiele miłuje. Kiedy myślę o przebaczeniu, pojawia mi się w głowie pierwszy rozdział listu do Rzymian, gdzie czytam, będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, usprawiedliwieni, to jest prawnie nazwijmy to, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Kiedy jesteśmy przebaczeni w Chrystusie, na pewno mamy pokój z Bogiem. Mamy pokój z Bogiem. Myślę, że to jest w kontekście też relacji między nami, nie? Kiedy ja z moją żoną jesteśmy w przebaczeniu, mamy pokój między sobą. Kiedy nie ma przebaczenia, coś jest nie tak. Kiedy jesteśmy przebaczeni w Chrystusie, mamy pokój z Bogiem, a zatem idzie dobra relacja, swobodna, wolna, dostępna. Mamy to w Chrystusie Jezusie dzięki Jego ogromnej łasce przez wiarę. Czy wierzysz w to? Pierwsze, czy wierzysz w to, a drugie, czy żyjesz tym? Czy żyjesz tym, nie? Bo co innego jest wierzyć, a co innego jest żyć. Dzisiaj nie mieliśmy okazji, ale pewnie pamiętacie te pieśni. Zacytuję. Spłacony mój dług i nie ciąży już gniew. O chwała bądź Ojcu i Synowi też, krew Jezusowa zmazała mój grzech. Mówi o tym, spłacony mój dług i nie ciąży już gniew. A druga pieśń, dług mego grzechu wielki był. Niewinny Jezus spłacił dług. Nie? W kontekście przebaczenia. To jest pierwsza rzecz, czyli w Chrystusie jestem z przebaczonymi grzechami. Nie chcę za dużo mówić o tym przebaczeniu. O przebaczeniu napisali bardzo dużo książek. Jestem ograniczony czasowo, także chciałem tylko zarysować i przypomnieć nam właśnie o tym. Nasz tekst, czyli list do Efezjan, pierwszy rozdział. Teraz będzie druga część. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek o tym mówiłem. Mi się wydaje, że tak, ale pytanie, czy my lubimy tajemnice? Czy my lubimy tajemnice? Niektórzy mnie dobrze znają, zarówno tu, jak i w pracy. To ja, żeby kogoś zaciekawić, mówię, zdradzę ci pewną tajemnicę. Nie? Jak słowo słyszę tajemnicę, I Jezus, Bóg przez swoje słowo chce nam zdradzić tajemnicę, bo czytamy, jeszcze raz przeczytam werset 7, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechu według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności, werset 9, oznajmiając nam tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które sam w sobie postanowił. Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli. Czyli czytamy, że Bóg chce oznajmić nam swoją tajemnicę. Pytanie, co to za tajemnica? Będąc w Chrystusie oświeconym, bo druga rzecz, w Chrystusie jestem oświecony, tak to nazwałem, to znaczy, że poznaję pewną Bożą tajemnicę. Poznaję pewną Bożą tajemnicę. Dzięki Bożej łasce, dzięki Duchowi Świętemu, zaraz to spojrzymy. O tym, co to za tajemnica, kiedy czytam list do Efezjan, muszę zajrzeć do rozdziału trzeciego. Zobaczmy rozdział trzeci. Co to za tajemnica? Przeczytam od pierwszego wersetu. Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, dla was pogan, jeśli tylko słyszeliście o udzieleniu mi łaski Boga, która jest mi dana dla was, że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem, dlatego czytając to możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom, prorokom, przez ducha. I werset 6. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami jego obietnic w Chrystusie przez Ewangelię. I tu nam zdradza tą tajemnicę. Po pierwsze, zanim będziemy mówili o tajemnicy, po pierwsze, widzimy, że ta tajemnica została objawiona przez ducha. On mówi werset 5. Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez ducha. Została objawiona przez ducha. W innym fragmencie, w innym liście, a dokładnie w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w 10 wersecie apostoł Paweł mówi: nam zaś Bóg objawił to przez swego ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. I werset 12, pewien fragment, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. Tu w kontekście przebaczenia. Nie? W trzecim rozdziale, 6 wersecie czytam, kiedy mówię o tym, że tajemnica została objawiona przez ducha, mam taką świadomość, że ja mogę mówić wam pewne rzeczy, czy głosić pewne rzeczy, nie? Pewne prawdy ze Słowa Bożego, przeze mnie poznane, z taką chęcią was zapoznania z tym, ale mam świadomość tego, że jeżeli Duch Święty nie zadziała, to ja nic nie zrobię. Ja ze swojej mocy nic nie zrobię. Dlatego przypominają mi się słowa Pawła, który powiedział: ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg da wzrost. to Bóg jest tym, który daje wzrost. Nie wiem, czy ja teraz sieję, podlewam, ale pozostawiam, przynajmniej chcę pozostawić wzrost Panu Bogu, żeby On dotknął Twojego, mojego serca, bo to jest Jego działka. Po drugie, tajemnica, o której mówi tu Paweł, to, że nie tylko Żydzi, ale też poganie, bo mówi, mianowicie, że poganie są, po pierwsze, współdziedzicami oraz członkami tego samego ciała, po drugie, współuczestnikami Jego obietnicy, a wszystko przez Ewangelię w Chrystusie. Ewangelię w Chrystusie. Nie będę dotykał teraz kwestii dziedzictwa, bo zaraz się tym zajmie, ale chciałbym krótko powiedzieć o byciu członkiem tego samego ciała. I o tym też nie będę mówił długo, bo z tego, co pamiętam, mówiłem o tym. Ale czytamy mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała. Tego samego ciała. Kiedy myślę o tym, również pojawia mi się fragment z pierwszego listu do Koryntian, z 12 rozdziału, 13 wersetu, gdzie czytam. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Jakby Słowo Boże mówi o tym, że kiedy jakby nie ma znaczenia, kim jesteś. W Chrystusie Jezusie mamy Ducha Świętego, bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Należymy do jednego ciała. Ostatnio mówiłem, że mowa jest o ciele Jezusa Chrystusa, czyli o Kościele. Członkami tego samego ciała. To znaczy, że będąc w Chrystusie, jestem członkiem Jego. Przynależę do Niego. Trwam w Nim. Mam udział w Nim. Nie jestem obcy w Nim, w Jezusie Chrystusie, bo przynależę do Niego. Co ciekawe, mogę czuć się inny w Jezusie Chrystusie. Mogę czuć się inny, bo jestem inny. Bo jestem inny, jak każdy członek w ciele jest inny. Nie? Tak, dlatego, jak powiedziałem, mogę czuć się inny. Ale to nie znaczy inny, że gorszy, że niepotrzebny. Wręcz przeciwnie. Ważny, potrzebny, wyjątkowy, istotny z tą swoją innością. Nie? W Jezusie Chrystusie. Kiedy tak to przygotowywałem, przyszedł mi do głowy fragment, nie wiem, czym się uczepiłem tego listu do Koryntian, ale dużo tam jest takich rzeczy. Już w pierwszym rozdziale, oczywiście musimy pamiętać o tym kontekście, do kogo Paweł to mówi, ale w pierwszym rozdziale, 26 wersecie, Paweł przypomina Koryntianom. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Nie? I on mówi do nich, spójrzcie, skąd wy pochodzicie? No nie jesteście z szlacheckiego jakiegoś narodu. Nie widzę, tu jest, czytamy, niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewiele szlachetnie urodzonych. Ale werset 27, ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz. Aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało. Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Aby, jak to jest napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Się klubi w Panu. Warto o tym pamiętać. Podsumowując, Paweł tak bardzo przeżywa i uświadamia poganom, czyli nienależącym do ludu Bożego, od teraz w Chrystusie są blisko, mają udział w tych przywilejach, jakie miał lud wybrany. są w Chrystusie sprawiedliwością, uświęceniem, odkupieniem. Nie? Bo on mówi do pogan. W naszym tekście, czyli w tym, znaczy w naszym tekście, w drugim rozdziale, w wersecie 11 czytamy takie słowa. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzą obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Mówi apostoł Paweł do pogan. Wy byliście w tamtym czasie, że wy niegdyś poganie w ciele zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela. Kiedy czytam tak te słowa, jakby utożsamiam się z tym troszeczkę, nie? Nie wiem jak wy, ale nazwijmy to ja przed nawróceniem, przed zbliżeniem się do Boga, ja w ogóle o tym nie myślałem. Wiedziałem, że jest Izrael, ale nie myślałem w jakichś takich kategoriach duchowych, nie? O tym narodzie. To prawda, że byliśmy w tamtym czasie, czyli zanim poznaliśmy Jezusa jako Zbawiciela i Pana, obcy względem społeczności Izraela. To, co mówiłem. Nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Nie mający nadziei. Była ta nadzieja, ale pytanie, w czym pokładaliśmy nadzieję? Ja pamiętam jak dziś takie trudne sytuacje, kiedy padałem na kolana i modliłem się. Mówię, Panie Boże, ja nie wiem, czy Ty istniejesz, nie wiem, czy Ty mnie słyszysz, ale pomóż mi, bo ja już nie wiem, czego się chwycić. I bez Boga na świecie. Lecz teraz, to jest werset 13, lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. I to znowu jakby utożsamiam się z tym. My, którzy byliśmy daleko, staliśmy się bliscy nie dzięki uczynkom, nie dzięki supermocy, ale dzięki czemu? Przez krew Jezusa Chrystusa. Pamiętaj, że Chrystus również umarł za ciebie. Również ta ofiara dotyczy ciebie. Możesz z niej skorzystać, możesz i ty przyjąć dar zbawienia od Boga, bo on jest również dla ciebie. Bóg ma i dla ciebie prezent w postaci daru zbawienia. Jesteś też ten wybrany i to dzięki Jezusowi Chrystusowi, który umarł również za twoje grzechy i on również chce się z tobą pojednać, przebaczyć ci grzechy i po prostu mieć z tobą relację. Taki wniosek wyciągam przez czytanie tego. Po drugie, czytaliśmy, że w tym trzecim rozdziale, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami jego obietnicy. Współuczestnikami jego obietnicy. Apostoł Paweł mówi, że pewne obietnice, które Bóg kierował do swojego narodu, również odnoszą się do pogan. Na przykład, że przyjdzie Mesjasz, aby wybawić swój lud. Ale nie tylko swój lud. Czytam na przykład w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, 8 wersecie, kiedy już Jezus zaraz zostanie wzięty, mówi do apostołów, ale przyjmijcie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, no tak, to jest nasze miejsce, rozumiem, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Mieli iść z tym wszędzie. Drugi przykład, apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, że, znany fragment, każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Z naciskiem na każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. W Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, czytam takie słowa. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co nam, To jest mowa jak apostoł Paweł, Piotr, przepraszam, Piotr był u Korneliusza. Nie? Korneliusz, to możemy przeczytać w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. Korneliusz modlił się, przyszedł Piotr, oczywiście wcześniej miał widzenie, nie chciał tam iść, bo on mówi, nie będę dotykał nieczystego. Poszedł, głosił Ewangelię i Korneliusz wraz z całym domem nawrócili się. I to było dziwne dla apostołów. I apostoł Piotr mówi, jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, kimże ja jestem, aby mógł zabronić Bogu? I werset 18, a usłyszawszy to, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc, a więc i poganom dał Bóg pokutę ku życiu. Poganom dał pokutę ku życiu. Mowa też o darze Ducha Świętego. Więc nie tylko, że tak powiem, lud wybrany, ale też poganom czytamy. Jezus, kiedy chodził po ziemi, rozmawiał ze swoimi uczniami, czytamy w 10 rozdziale Ewangelii Jana, 14 wersecie. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Jak mnie zna ojciec i ja znam ojca. I oddaję moje życie za owce. I werset 16. A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Kontekst tego trzeciego rozdziału mówi właśnie o tej tajemnicy, że poganie mają dostęp do Boga przez ofiarę Jezusa Chrystusa, że przez wiarę w Jego imię można otrzymać przebaczenie grzechów oraz pojednanie, usprawiedliwienie. Ja dziękuję Bogu za to, że postanowił i mi, i nam objawić przez swojego ducha tą prawdę. Abyśmy nie tylko w niej, nie tylko o niej wiedzieli, ale też nią żyli i nią praktykowali. To jest niesamowite, że i do nas, do pogan, dotarła Ewangelia. Współuczestnikami Jego obietnicy. Ta obietnica również dotyczy nas. I po trzecie, tu już będziemy lądowali. Mam nadzieję, że bardzo szybko wlądujemy. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Czyli już wiemy, że w Chrystusie mam przebaczone grzechy. Wiemy, że w Chrystusie jestem... W Chrystusie mam przebaczone grzechy. Oświecony, dokładnie. W Chrystusie jestem oświęcony. Została mi objawiona prawda. I po trzecie, w Chrystusie jestem dziedzicem. Werset 11, pierwszego rozdziału. W nim mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystko według rady swojej woli. Innymi słowy, w nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczenie do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. W nim też otrzymaliśmy dziedzictwo. I w naszym, znaczy naszym, w trzecim rozdziale, już to czytałem, powiedziałem, że później się tym zajmę, szósty werset, a propos tej tajemnicy. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami. I również bardzo ciekawy werset, oczywisty, to jest Galacjan 4, rozdział 6, werset. Czytam tak. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał dla waszych serc ducha swego syna wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteście sługami, ale synami. A jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Jeśli synem, to i dziedzicem. I tu postanowiłem zajrzeć do słownika języka polskiego i zastanowić się, co to jest dziedzic, plus co to jest dziedzictwo. Czytam, że dziedzictwo to dobra otrzymane w spadku. Dobra otrzymane w spadku. Bądź prawo do objęcia spadku. Prawo do objęcia spadku, nie? Prawnie to jest ustanowione. A dziedzic, osoba obejmująca spadek, bądź osoba przyjmująca coś po kimś. To jest dziedzic. Jeszcze w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, 5 wersecie. Bo wiecie o tym, że to w kontekście, Biblia mówi o tym, że nie wszyscy są dziedzicami. Nie wszyscy są dziedzicami. I tu ten werset mówi, bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwofalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Nie ma dziedzictwa. Zastanawiające jest to, na koniec powiem, a propos dziedzictwa. Każdy z nas ma różne wyobrażenie, kiedy słyszy to dziedzictwo, ale jakie jest to dziedzictwo, o którym mówi Słowo Boże? Widzę, że to dziedzictwo jest wieczne, niezniszczalne i nieskalane. W Hebrajczyków w 9 rozdziale, 15 wersecie czytam. Dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, mowa o Jezusie, żeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. To jest wieczne dziedzictwo. W pierwszym liście Piotra, w 1 rozdziale od 3 wersetu, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Chrystusa z martwych do dziedzictwa niezniszczalnego, nieskalanego i niewiednącego, zachowanego w niebie dla was. Nie? To nie jest takie zwykłe dziedzictwo. I widzę, że to dziedzictwo jest wspólne wraz z innymi wierzącymi. Przeczytam chociażby Kolosan. Dziękując Bogu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. Uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych, czyli tych, którzy przynależą do Chrystusa. Też możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, to jest historia, kiedy apostoł Paweł opowiada królowi Agrypie, jak to się stało, że on teraz głosi Jezusa Chrystusa. I opowiada mu tą historię, jak spotkał Jezusa podczas w drodze do Damaszku i mówi, Jezus mu powiedział, dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Przez wiarę we mnie. Są tu różni fani różnych filmów. Ja jestem chyba bardziej fanem książek niż filmów, ale miałem taki przywilej obejrzeć pewien film. Film się nazywa Bezcenny Dar. Nie wiem, czy ktoś oglądał. W kontekście dziedzictwa. Jest historia, że przeczytam. Po śmierci swojego dziadka, specjalista od funduszy powierniczych spodziewa się sporego spadku. Dziedzictwo. Naprawdę dziadek był bardzo bogaty, ale niestety ten specjalista, on nie był takim dobrym wnuczkiem, nazwijmy to, bo jest scena, gdzieś jest na jakiejś imprezie, trwoni te pieniądze, jeździ tymi luksusowymi samochodami i tak dalej. Kiedy się dowiaduje, że dziadek umarł, to tylko przyjeżdża, żeby usłyszeć, że dostanie w spadku nie wiadomo co. Zamiast tego dziadek przygotował dla niego krótki kurs przygotowawczy do życia, zawarty w 12 zdaniach, które sam nazwał podarunkiem. Starszy pan wystawia swojego wnuka na wyszukanie próby, nakłania do podróży w głąb siebie i poszukania odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę liczy się w życiu. Nie będę dużo mówił, co tam się dzieje. Warto obejrzeć. Dokonuje się wielka zmiana w tym człowieku. Ale właśnie, co liczy się najbardziej w życiu? Dla niego do tej pory liczyła się rozrywka, pieniądze. Miał sobie zadać pytanie, czy najbardziej liczą się pieniądze, przyjaźń, sukces zawodowy, rozrywka, czy może coś innego? My otrzymaliśmy coś wspaniałego w dziedzictwie od naszego Boga. I tu już ląduję, podsumowując. Dzisiaj mówiłem o tym, że w Chrystusie jesteśmy z przebaczonymi grzechami. W kontekście mojej relacji z Bogiem, Bóg mi przebaczył, że Bóg mi wybaczył, to znaczy spłacił dług. To znaczy moje grzechy są zakryte w krwi Chrystusa. Wyzbył się żalu, urazy. Kiedy jesteśmy przebaczeni w Chrystusie, mamy pokój z Bogiem, a za tym idzie, tak jak mówiłem, dobra relacja, swobodna, wolna, dostępna. Mamy to w Chrystusie Jezusie dzięki Jego łasce przez wiarę. W Chrystusie jestem oświecony, czyli zapoznany z Bożą wielką obietnicą, która została mi przekazana, dana, objawiona dzięki Duchowi Świętemu. I teraz już wiem, że jestem członkiem Jego świętego ciała i współuczestnikiem Jego obietnicy. I po trzecie, w Chrystusie Jezusie jestem dziedzicem, czyli otrzymałem w Chrystusie dziedzictwo. I jak to mówili z Galacjan, tak więc już nie jesteś sługą, ale synem. A jeśli synem, to i dziedzicem Bożym. Dziedzicem Bożym w Chrystusie Jezusie. Jest to wspaniałe dziedzictwo, bo trwałe, cudowne, wielkie dziedzictwo dla każdego, kto stał się Jego dzieckiem. Czyli dziedzicem, kto uwierzył i zawierzył Bogu swoją przyszłość bądź swoje życie. Taki krótki przekaz dzisiaj, myślę, że krótki, obyśmy, tak jak powiedział ten brat, brakuje połączenia między twoją głową a twoim sercem. Prawdy z twojej głowy nie przenikają do twojego serca. Oby prawdy, które są w Słowie Bożym, przeniknęły z naszego umysłu do naszego serca. Doktryny, które wyznajemy, zamieniły się po prostu w praktykę, nie? Amen.